13 dodać 5. 13, 14, 15, 16, 17, 18. O, bierzemy.
A teraz tu?
11 dodać 8, no to 19. I tadam! Ja bardzo szybko się uczę. Ile dni zrobiłam wszystkie książki?
No pierwszą klasę żeśmy skończyły 2 miesiące. Z nią w ogóle nie muszę robić nic. W sensie ona sobie siedzi, czytać nauczyła się sama. Nawet nie wiem, kiedy ona nauczyła się czytać. I każde dziecko jest inne, bo na przykład z Lucją musimy posiedzieć trochę razem. Natomiast tak czy inaczej, wydaje mi się, że nam bardziej pasuje edukacja domowa. Więc wszystko tak jak w normalnej szkole, tyle że nie musimy do niej chodzić. Jakby tutaj po prostu oni pozostawiają to zaufanie w rodzicu. Rodzic zadba przez ten rok o to, żeby dziecko nauczyło się tego, co powinno. Czego się jeszcze ciekawego uczysz?
Szlaczków.
Malowanie wazonu. Zaczęło się chyba od takiego telefonu właśnie z przedszkola. Takiego jakby całkiem miłego i opiekuńczego, ale który nam mówił, że mamy tam frekwencję poniżej 50%. No i tutaj może się zacząć problem z zaliczeniem przedszkola. I to był ten rok pandemiczny, kiedy Lucja była w zerówce. A my po prostu w pandemii sobie osiedliśmy tutaj w domu, w ogrodzie. Jakby nie mieliśmy też potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Praca, którą wykonywałam wtedy, byłam wtedy głównie fotografem, też zamarła, bo wszyscy siedzieli w domach. Więc nie było sensu wozić dzieci do przedszkola w momencie, kiedy jestem tu cały czas i mam dla nich czas i naprawdę jakby nie zajmuję się niczym innym. I wtedy ten telefon o tej frekwencji tak mi powiedział, że no okej, ale jak będziemy na przykład miały ochotę wyjechać na pół roku, jaki to wtedy będzie problem ze szkołą już. I że może właśnie od początku lepiej przyzwyczajać dzieciaki do tego, że muszą nauczyć się uczyć same, organizować sobie czas, jakby być w tym samodzielne. Więc wydaje mi się, że od tego się zaczęło. Też fajnie, bo ja dbam o to, żeby one mimo wszystko miały z tego frajdę. Żeby to nie była kolejna lekcja, jakiś taki przymus zrobienia czegoś. Jak kołysanka trochę.
A co to było w ogóle?
Wiesz co, nie wiem, Lucja tam ma napisane taniec po prostu. Wiesz co, nawet nie wiem, co to było. Całe życie mieszkałam sobie na Grochowie, czyli takim Grochowie, wiesz, tym Warszawa lat 90. Grochów każdego straszył. To były też okolice Stadionu Narodowego, który kiedyś był wielkim bazarem, można by to nazwać. Tam było bardzo szemrane towarzystwo, więc jakby no Grochów nie był słabną dzielnicą. Był taką dzielnicą mimo wszystko trochę straszącą, ale z drugiej strony też bardzo zieloną. I moim zdaniem bardzo bezpieczną. Jakby mnie przez tyle lat mieszkania na Grochowie nigdy nic nie spotkało. Jednak Grochów tamtych lat był bardzo honorowy. W sensie jak byłeś mieszkańcem i ktoś cię widział, to jakby byłeś w miarę bezpieczny. Czyli mając 8 lat wracałam już sobie sama ze szkoły i to nie było przez ulicę, tylko trochę dalej. I jakby czułam się wtedy bezpiecznie. Chodziłam do wielkiej szkoły, gdzie klasy były od A do, nie wiem, FG. Więc była to ogromna szkoła i też nigdy nie spotkało mnie tam nic złego. Moja mama jakby pracowała w biurze. To były takie czasy, gdzie trzeba się dobrze uczyć, nie? Iść potem na studia, mieć dobrą pracę. Więc jakby, no, ja póki miałam dobre oceny, było wszystko okej. I to było liceum autorskie. W ogóle takie, gdzie mogliśmy malować sobie po szatniach, gdzie na korytarzu stała perkusja, gdzie nocowaliśmy w szkole, bo mieliśmy próby teatru całonocne, łącznie z jakimś podwieszaniem się na bungee na sali gimnastycznej. Więc to była szkoła taka ucząca indywidualności, bardzo. I tam właśnie mogliśmy sobie trochę rozkładać przedmioty, żeby tych przedmiotów maturalnych uczyć się najmocniej w ostatniej klasie. Więc jakby była tam wolność, natomiast no, jakby nauczyciele też byli bardzo skupieni na tym, żebyśmy jednak dobrze zdali i mieli ten fajny start w życie. Zresztą swoją drogą było to liceum z tej wtedy pierwszej dziesiątki liceum w Warszawie. Mimo wszystko, mimo tego autorskiego, wolnościowego podejścia, to jakby wyniki miało super. patrząc po Facebooku, no bo to takie okno na świat do ludzi, których się nie widziało, nie wiem, 10-20 lat. O dziwo, patrzę sobie i bardzo dużo moich znajomych z liceum ma teraz dzieci w edukacji domowej. Więc może coś w tym jest, że na tyle nam otworzyli tam oczy, że nie chcemy jednak dać dzieciaków w taki system.
Mędrza.
Co? A gdzie czytasz?
Mądra.
Mhm. A dlaczego piszemy morze?
Morskie.
Mhm. A górzysty?
Górski.
Mhm. A rowerzysta, bo?
Rower.
No, czyli jednak udało się zapamiętać, a zaczęłyśmy wczoraj to dopiero. No dobra, to jeszcze co my aktualnie ogarniamy? Przymiotniki, rzeczowniki i inne rzeczy. I zaznaczanie. I kodowanie.
To ręce? Nie, to zwierzęta.
Zwierzęta.
O, spać.
Także tak, są to takie przyjemniejsze lekcje, chociaż trochę się dłużej ciągną na pewno niż te normalne w związku z ilością przerw.
Tutaj akurat można biegać.
W bloku na pewno, nie?
Dziewczyny same czasem biegają. Ale w ramach WF-u na przykład uskuteczniamy ostatnio taniec poranny.
Tańczymy tak jak pani.
Z YouTube'a i tańczymy sobie przez 20 minut w ramach WF-u. Bo jednak tak sobie myślę, że o sprawność fizyczną też trzeba dbać, a się trochę o tym zapomina. Bo w edukacji domowej nie ma ocen z WF-u, nie ma ocen w ogóle z takich rzeczy jak plastyka, rodzic samo to dba, ale nie ma z tego żadnych egzaminów i tak dalej, więc dobrze też zadbać o to, żeby się potwory ruszały.
Najpierw jemy sobie śniadanie, jeszcze jesteśmy w piżamach, później coś tam robimy z kotami, później gramy na pianinie albo na basie, a później lekcja, później przerwa. Obiad, później przerwa, później bawić się, albo gdzieś na przykład jedziemy w któreś dni i coś tam robimy, na przykład
spacer.
Lekcje jakieś jeszcze spać w domu i później już spać.
Czyli lekcji to nie ma za dużo.
Jak dla mnie to jest super, bo można wyjeżdżać na różne wakacje, w góry. Teraz jeździmy. Tam też jest edukacja domowa.
Gdzie jedziemy za tydzień na tydzień?
Do Londynu.
No popatrzeć na to, jak wygląda angielski, taki angielski, żeby nie uczyć się tylko z książek. I to jest fajne w edukacji domowej, że właśnie część tematów nie przerabiamy ich w podręczniku, tylko jakby przerabiamy je namacalnie.
Trochę reguł gramatycznych jednak się przydaje chyba.
Pewnie takiej wiedzy typowo regułkowej nie mają, natomiast myślę, że mają taką życiową. Zresztą ktoś mnie ostatnio pytał, czy ja pamiętam na przykład coś z fizyki i powiem ci, że żadnej regułki z fizyki, ani jakiejś regułki, czym jest przysłówek z polskiego, no to nie pamiętamy. Czy to jest fajne, jak czyta się książkę i się wie, że trzeba ją przeczytać tak, a nie inaczej, a nie można sobie uruchomić wyobraźni? Jeszcze książka, proza, okej, ale na przykład czytanie wierszy pod klucz, czy to w ogóle ma sens? Ostatnio czytałam w ogóle taki wywiad z autorem jakiegoś wiersza, który właśnie mówił, że jego wiersz przez ten klucz maturalny, czy w ogóle licealny, został tak zrozumiany, że on w ogóle nie miał tego na myśli.
A nauczyciel nie daje swobody interpretacji?
Wiesz co, na lekcji pewnie tak, ale na egzaminach już chyba mniej.
Tylko, że egzamin to po prostu trzeba zdać. No bez matury ani rusz.
W edukacji domowej to jest tak, że te dzieciaki od pewnego momentu po prostu wiedzą mniej więcej, co chcą robić. I jakby skupiają się na tych przedmiotach, których jakby chcą się doskonalić. Także te dzieciaki, które ja znam, które gdzieś pokończyły liceum w edukacji domowej, jakby skupiły się na biologii, na chemii, na tych rzeczach, które były im potrzebne. A tak naprawdę, no nie powiem olały, bo to źle brzmi, ale jakby pozostały przy tej podstawie tych rzeczy, które są im mniej potrzebne.
Ważniejsze.
I?
Najważniejsze.
Mhm. A teraz od silny?
Silny, silniejszy, najsilniejszy.
Dobra. A tu? Młoda?
Młodsza, najmłodsza.
Mhm, dobra. Poczekaj, wrócimy sobie jeszcze tu. To zakryjemy. A tu? Od piękna?
Piękna, piękniejsza.
Mhm, a tutaj teraz tu?
Głęboki. głębszy.
Mhm. A teraz tu?
Głośny, głośniejszy.
Moje studia były trochę na chybił trafił, bo ja wtedy nie do końca wiedziałam, co chcę robić. Złożyłam na kilka różnych kierunków, takich totalnie od siebie różniących się i stwierdziłam, że tam, gdzie dostanę się na dzienne, tam pójdę. Więc jakby zostawiłam to trochę losowi i trafiłam na Instytut Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Mieliśmy zajęcia i z prawa, i z kryminologii. W ogóle na dyplomie mam dyplom politologa. Więc w ogóle taki bardzo śmieszny kierunek, który też bardzo otwierał oczy. Był taki jeden raz, kiedy byliśmy w policyjnej izbie dziecka. I to był taki, no myślę, że dość traumatyczny dzień dla wszystkich. Bo jak my byliśmy, to był przyjmowany 12-latek, który zabił. Ja do tej pory pamiętam na przykład wzrok tego chłopca. No ja wtedy wiedziałam, że nie mam na tyle siły w sobie, żeby pracować w tak ciężkich warunkach. Psychicznie podziwiam te osoby, które pracują w takich warunkach i mają styczność właśnie z tymi wszystkimi historiami. Więc ja wiedziałam, że moja psychika temu nie podoła. No i wylądowałam na Uniwersytecie Warszawskim na zarządzaniu sprzedażą. I zrobiłam sobie 2-letnią magisterkę i przez te 2 lata pracowałam w korporacji. Widziałam, jak wygląda życie rodziców w korporacji, czyli właśnie to, że gdzieś tam kończymy pracę o którejś, ale są deadline'y, trzeba coś zrobić i tak naprawdę dzieci widujemy wieczorem i większość odpowiedzialności za wychowanie przejmuje szkoła, tudzież nianie. Więc tak sobie wtedy pomyślałam, że w sumie nie po to jest się rodzicem, żeby oddać dziecko i tylko dostać gotowy produkt po gdzieś tam przetworzeniu go przez szkołę i przez osoby trzecie. Także to był mój wybór, jeżeli chodzi o rodzinę, że jednak chciałabym mieć kontakt ze swoimi dziećmi. Lubię je. Są całkiem sympatycznymi potworami. Często mówię o nich potwory. Tak totalnie pieszczotliwie. Nigdy nie uważałam, że potwory są czymś strasznym i złym. Także dzieciaki przynajmniej wiedzą, skąd bierze się mleko.
Od krowy.
Na pewno. Ja powiem ci, że czasem jak rozmawiam z dziećmi z Warszawy, to pierwszą odpowiedź takich 5-latków jest, skąd bierze się mleko, no z kartonu. Co my robimy z Anielą? Możemy poćwiczyć trochę czytanie teraz. O, masz.
Dzisiaj w lesie poruszenie, jak co roku o tej porze dnia sowa znów otwiera leśną szkołę, pyży jaworze.
Aukcja nie lubi szkoły.
A ja miał szerokim łukiem.
Tak.
Nudna.
Ja wiem.
Wiem.
I jest okropna, bo nauczycielki krzyczą strasznie, nie dadzą gdzieś wyjść na chwilę. Nawet na podwórko.
A w ogóle to byłyście kiedyś w takiej szkole prawdziwej, klasycznej?
Nie.
Nie.
No to skąd wiecie, że jest taka straszna?
Bo wiemy, bo nasze koleżanki chodzą. Nie wiem, coś tam się nudnego robi, nudno.
Nie można się bawić z rodzicami przez 3 godziny.
Albo z kotem.
Pokopać w ogródku.
Wiem, że niektórzy to zrozumieją jako bezstresowe wychowanie, ale jakby totalnie nie szłabym w tą stronę. Po prostu robi się obowiązki, ale nie z takim posiadaniem z tyłu głowy tego, że trzeba to zrobić, że to w ogóle jest jakiś przymus, tylko że po prostu jest to część funkcjonowania taka, która nam coś ułatwia i da się robić to z przyjemnością.
A dyscyplina?
Nie.
Nie ma?
Nie ma.
No nie, trzeba przyznać, że jakby z dyscypliną idzie nam ciężko. No teraz przygotowujemy się do egzaminów, nie? Więc trochę dłużej siedzimy nad książkami, prawda?
Dziś będziemy mieć egzamin z muzyki.
Tak, dzisiaj mamy egzamin z ksylofonu i z gitary basowej, ale przygotowujemy się do takich też egzaminów szkolnych. Więc teraz siedzimy nad książkami trochę dłużej, ale na przykład listopad, grudzień, styczeń miałyśmy taką bardzo dużą przerwę od takiej typowej nauki, bo dziewczyny tańczyły w Mazowszu. Plus potem zaczęły się koncerty i tak naprawdę gdzieś tam lekcje to odrabiałyśmy sobie jeżdżąc w samochodzie.
To da się tak czegoś nauczyć?
Tak o.
Ale wiesz co, mi się też wydaje, że wtedy uczą się innych rzeczy. Właśnie uczą się, na przykład w Mazowszu ten zespół ma mnóstwo dorosłych osób, które tam trenują, plus była dziewiątka czy dziesiątka dzieci, więc uczą się interakcji z ogromnym zespołem, tej dyscypliny takiej dopasowywania się do prób. Właśnie mi się wydaje, że to jest fajniejsza lekcja niż te odrabianie ćwiczeń, gdzie jest cały czas 2 plus 2, ile jabłek w koszyczku.
Liczyć trzeba się nauczyć.
No tak, dlatego mamy właśnie teraz te wolniejsze miesiące, takie już po próbach, po koncertach, kiedy siedzimy sobie i to naprawdę nie jest materiał, który trzeba ogarniać przez rok.
Maluję coś zwierzętom. Na przykład słoń daje sobie wodę do buzi.
A może pokażesz coś, co umiesz do dzisiejszego egzaminu? Włączysz bas?
To powiedz kiedy już. Raz, dwa, trzy.
Podlasie? Bo Podlasie, ale to nie jest dlatego, że nie wiem, że Podlasie mnie kiedyś oczarowało i dlatego tutaj. Tylko no, przyjechałam tu jakby za partnerem. Totalnie osobiste okoliczności. Są takie rzeczy prywatne, które muszą zostać prywatne. Ale bardzo lubię to miejsce. W sensie im dłużej tu mieszkam, im bardziej poznaję jakieś zarośla nad Bugiem, czy okoliczne lasy, tym bardziej uwielbiam jeszcze to, że on, to Podlasie jest takie trochę dzikie. Że idziesz ścieżką i na przykład ścieżka nagle ci się kończy, bo dalej zwaliły się drzewa i od długiego czasu nikt tej ścieżki nie używał. No i drugi wybór to taki, że ja mieszkałam w Warszawie, ale miałam babcię, która mieszkała 60 km od Warszawy, na wsi, w rezerwacie, takim, gdzie nie było sklepu, autobusów, były drzewa, pola, jeziora. Gdzieś tam chodziły indyki, była wielka stodoła, gdzie dziadek zawsze dłubał sobie w drewnie. To wszystko właśnie było takie slow. Nie to, co jest teraz modne, tylko w takim swoim rytmie. Palenia w kuchni kaflowej, rzucania tam tych drewienek, siedzenia z herbatą, patrzenia, aż się rozpali. Jakby oni mieli mnóstwo obowiązków i robili te rzeczy, ale w takim spokoju. Ja też jeździłam tam, mając, nie wiem, lekcje do odrobienia i tak dalej, ale czas spędzany tam też był taki spokojny. Spokój tego, że nie trzeba, a można. Nie zawsze ciągnęło do tego, żeby mieć gdzie oddychać. A w ogóle ten dom też kupiony był przypadkiem, bo ten dom był taką totalną ruiną z lat 80. Same pustaki, stary dach. Trochę straszył. Natomiast wystarczyło wejść właśnie tutaj, gdzie jest teraz kuchnia i zobaczyć ten widok, gdzie masz jakby podwórko, potem pola, pola, pola i las. Czyli taką przestrzeń. Jakby... Może to też kwestia tego, że gdzieś tam Warszawa to było 15 piętro, 35 metrów kwadratowych, więc wiesz, zawsze tej przestrzeni było mało. Natomiast ja uważam, że właśnie człowiek powinien mieć tą przestrzeń, żeby odetchnąć. A co my tu miałyśmy? Odcinki. Jak mierzyłaś odcinki?
Od A do B, od C do D. O...
Tym?
Tak.
To ile ma A, B?
B?
To sprawdź jeszcze.
B, B.
A, B.
B?
A, B. No.
9. Mhm. Linijka. Bardzo długa.
I drewniana.
5.
Dodać 2 to ile?
7.
Mhm. Czyli tu jest 7. A tu?
A tu jest... 10.
To fajnie czasem się tak cofnąć.
Co będzie, jak ci przyjdzie tłumaczyć trygonometrię albo układ pokarmowy ssaków?
Wiesz, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. To są bardzo trudne rzeczy. Ale mam wrażenie też właśnie po znajomych, że potem już dzieci sobie szukają tych informacji same. Że jakby zdarzają się korepetytorzy od stricte od przedmiotów. Jakby to też jest fajne. Natomiast jest też mnóstwo na przykład kanałów na YouTubie i tłumaczą w taki fajny sposób, więc jakby nie zawsze rodzic musi być alfą i omegą i wiedzieć wszystko. Po prostu, tak jak mówiłam, czasem warto wiedzieć, gdzie szukać.
Poradnik z YouTuba twoim zdaniem może zastąpić wiedzę przedmiotową i pedagoga?
Mamy wszyscy w życiu różnych znajomych i nasi znajomi mają różną wiedzę. Więc czasem jak dziecko czegoś nie rozumie, to wystarczy się rozejrzeć po znajomych i poprosić, żeby ktoś coś wytłumaczył przez godzinę. To wcale nie musi być jakiś profesor i tak dalej. To może być ktoś, kto przerabiał ten materiał kilka lat temu, ma trochę większą wiedzę niż jest potrzebna i kto też fajnie wytłumaczy. Zresztą są różne kooperatywy edukacji domowej, które organizują jakieś lekcje, gdzie mogą na przykład sobie młodzi ludzie przyjść i mają tą biologię. U nas w szkole też są takie zajęcia online, można dołączyć sobie.
No my jesteśmy w normalnej szkole, takiej normalnej, tyle że w warszawskiej, która opiekuje się dzieciakami z edukacji domowej. Więc jakby obowiązuje nas ta sama podstawa, co dzieciaki normalnie w szkołach, czyli muszą umieć to samo. I mamy na koniec roku albo w trakcie roku, bo tu naprawdę tak mamy dowolność. Są w ogóle dzieci, które sobie w październiku zdają daną klasę i potem już mają wakacje od października. 1-3 to jest jeden egzamin, a potem już jest egzamin z każdego przedmiotu. Biologia, historia, polski, angielski, matematykę. Więc to już jest jakby zbiór egzaminów. Na te wszystkie egzaminy musimy się pojawić na żywo, że tak powiem, stacjonarnie w szkole. Gdyby dzieci nie zdały egzaminu, co się zdarza w edukacji domowej, bo jakby są różne dzieci. Więc jeżeli dziecko nie zdaje egzaminu, to wtedy wraca normalnie do szkoły stacjonarnej. W sensie ma obowiązek powrotu do szkoły stacjonarnej, do tej klasy, której nie zdało. Także no myślę, że jest to nadzór, bo jednak szkoła kontroluje, czy rodzic totalnie olał edukację i po prostu... Chociaż przyznam ci, że nie znam takich rodziców w edukacji domowej, którzy zabrali dzieci, żeby olać edukację, bo im się nie chciało. Myślę, że właśnie edukacja domowa sprawia, że musi się chcieć bardziej. W większości rodzin to wygląda tak, że no jedno z rodziców, przynajmniej na tym początkowym etapie, nie pracuje. Ja i pracuję, i jestem w domu, i jakby da się to połączyć. Jedyna rzecz, której nauczyła mnie korporacja, to jest to, że nie ma rzeczy niemożliwych. I wszystko da się ułożyć tak, żeby było dobrze i żeby jakby dało się zrealizować marzenia.
Się nic nie stało. Więc tu zapraszamy do takiej krainy muzyczno-plastycznej i fotograficznej, czyli do mojego miejsca pracy. Co też jest fajne właśnie przy edukacji domowej, bo ja mogę sobie zejść po schodach na dół i jestem w pracy i mogę wejść po schodach na górę i jakby jestem w domu. Więc tu w ogóle we wszystkich tych pudłach są różne rzeczy, które aktualnie sprzątam i są one plastyczne. Od farb, no jest tu wszystko, naprawdę. A tam jest wielka szafa fotografa. Haftowana parasolka? Kiedyś jednej z moich klientek wymarzyła się taka sesja w stylu właśnie takich dam z parasolkami, więc...
To na szydełku w jeden wieczór zrobiłaś?
No może troszkę dłużej, ale jakoś szybko poszło. A propos rekwizytów, rekwizyt z sesji świątecznej, oczywiście też na żywo. Więc mamy jakiś bardzo stary akordeon. No właśnie pracuję jako fotograf, więc na 90% rzeczy, które robię, mogę je zabrać, więc poznają też super ludzi, super miejsca, jakby odnajdują się w tym fajnie. No ale pracuję też z misami i z relaksacją, z masażami. Zresztą zaraz je tam zaprowadzę. Jakby wiem, że dziewczyny są tu bezpieczne, na górze, nie zostawiam ich samych. One wiedzą, że mogą po cichutku zejść w razie czego, jakby się coś działo. To jest miejsce takie właśnie, czy na spotkanie z klientem, wiszą sobie obrazy na ścianach, jest tak przytulnie. Tak, to jest łóżko do masażu. Tutaj właśnie można się położyć pod misy. Ale te masaże czy koncerty też trwają tylko godzinę. Jakby ja nie robię ich 10 pod rząd, tylko jeden. Jak mówię ci, wszystko też jest kwestią ograniczenia rzeczy, które potrzebujemy. Ja wcale nie neguję tego, że ktoś może chcieć mieć wszystko co najnowsze, jeździć fajnym samochodem. Ja uważam, że samochód powinien jeździć i jeździć w miarę bezpiecznie i tyle. Nie mam potrzeby tego, żeby to był jakiś najnowszy model czegoś, ale jakby rozumiem ludzi, dla których jest to ważne. I nie mówię, że coś jest lepsze czy gorsze. Po prostu kwestia wyboru. Kupuje się mniej, ale kupuje się sobie więcej czasu i tej swobody, i tej wolności. To są dzwoneczki. One są dość głośne.
To są gwiazdki. Mhm.
gwiazdki na niebie by się stukały.
Dzieci mają w tym decyzyjność, więc jak im się zatęskni do szkoły, no to będziemy wspólnie dyskutować taką możliwość. I prawo nam daje taką możliwość przepisywania dzieci w ciągu roku.
A nie brakuje trochę koleżanek, kolegów, szkoły?
Tak, bo my teraz chodzimy na bardzo różne zajęcia w białe, w bibliotece. Oni też tam chodzą, więc mamy.
Ja nie za bardzo mam koleżanki, ale chociaż się dogaduję z nimi dobrze.
A Oliwier?
Tak, Oliwier jest z Gdańska i go najbardziej lubię. Ja się z nim spotkałam we Szczerku. Chodziliśmy po górach, bawiliśmy się.
A teraz jak się spotykacie? Czy czekasz znowu na wyjazd w góry? Jak to jest?
Czekam, bo albo on do nas przyjedzie i my do niego, więc teraz czekam i czekam i czekam, a na razie dzwonię.
To jest też tak, że ja mam wrażenie, że w tej szkole stacjonarnej, czy my tak naprawdę mamy tak dużo czasu na kontakt z rówieśnikami? Ja ostatnio gdzieś tam przemknęłam przez którąś ze szkół w Białej, bo musiałam coś załatwić i byłam tam w trakcie przerwy. I ja miałam wrażenie, że większość dzieci to siedzi z nosem w telefonie i wcale nie uskutecznia kontaktów rówieśniczych w tym czasie. Porównaj sobie to, jak wyglądały nasze szkoły i nasze kontakty wtedy, bez telefonów, bez tabletów. Ja pamiętam, że większość czasu takiego po szkole spędzało się gdzieś na trzepaku, mimo wszystko, że to była Warszawa. To były trzepaki, boiska, jakieś granie w piłkę, jakieś mimo wszystko spędzanie tego czasu w takiej grupie. A teraz te dzieci wychodzą ze szkoły albo wsiadają w samochód, bo odbiera ich rodzic, siedzą gdzieś tam potem w domu. Nie, jakby wydaje mi się, że to jest trochę inna jakość kontaktów, że coś się gdzieś zatraciło mimo wszystko.
Macie tutaj taką idealną krainę na Podlasiu. Żyjecie we własnym rytmie, zgodnie z własnymi potrzebami. Ale przecież świat tak nie wygląda. Świat się do nas nie dostosowuje, to raczej my musimy dostosować się do świata.
No mimo wszystko edukacja domowa jest troszkę trzymaniem dzieci pod kloszem przez pewien czas, bo jednak świat nie będzie ich oszczędzał i na pewno usłyszą w swoim życiu mnóstwo takich rzeczy, które nie są dobre. Ale mam wrażenie, że w tym czasie właśnie budują w sobie taką pewność siebie, że te rzeczy będą się trochę od nich odbijać. Nie, że w ogóle nie będą przyjmowały krytyki, ale będą umiały oddzielić, co jest taką krytyką konstruktywną, którą powinny sobie wziąć do serca i jednak zmienić coś w swoim życiu, a co jest czymś właśnie tylko powiedzianym takim, bo ktoś coś powiedział albo bo ktoś był złośliwy. Myślę, że to jest taka bardzo ogromna umiejętność, którą powinniśmy w życiu mieć. Mi jest w edukacji domowej łatwiej to robić, ale mówię o sobie. A jak jest u innych? Tak myślę, że u każdego jest inaczej. Każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny, każda sytuacja jest inna. Mi jest łatwiej. Jest to taki głęboki dźwięk, ale przygotowuje nas właśnie do tych takich trudnych momentów w życiu.
Tak jakbym miała jakąś ciężką misję do wykonania.
Jakby właśnie pierwsze, co czujemy, słysząc ten dźwięk, to burza, to możemy sobie właśnie pomyśleć, dlaczego poczuliśmy lęk. Strach jest normalny, wcale nie jest niczym złym, tylko trzeba go trochę oswoić, pogłaskać, jakby nauczyć się z nim żyć.
A czego ty się najbardziej boisz?
No, myślę, że odkąd stałam się rodzicem, to chyba głównie są to wszystkie lęki związane z dziećmi. I z tym, żeby były zdrowe i szczęśliwe, wyrosły na szczęśliwych ludzi.